Dzień dobry, witajcie, Bosak i Mensen, 21 odcinek. Zaczynamy prosto po konwencji Konfederacji. Nowa porcja informacji, komentarzy i naszych opinii.
Dokładnie. Pamiętacie, jak zachęcałem do tego, żeby wziąć udział w naszej konwencji programowej, że to będzie nowa jakość, że to będzie coś, czego wcześniej jeszcze nie było, że to będzie bardziej gala MMA, a nie nudna konwencja programowa, gdzie będą jakieś nudne odczyty na nudne tematy. I co? Mieliśmy najlepszą konwencję programową chyba w historii polskich partii politycznych, przynajmniej ja tak to odbieram. Nie było jakichś ludzi mówiących nudne rzeczy. Były fajerwerki, były ognie, były światła, było mnóstwo ludzi. Było po prostu tak, jak to powinno wyglądać. W amerykańskim stylu, stylu Donalda Trumpa, tak żeby wszyscy się bardzo dobrze bawili.
Ja myślę, że dużą zaletą naszej konwencji, oczywiście w ogóle dziękujemy za wszystkie pochwały, one się należą głównie sztabowi, który to organizował. Wszystkim zaangażowanym na pewno należą się podziękowania. Ja myślę, że dużą zaletą tej konwencji było to, że ona była ograniczona czasowo. Mieliśmy relatywnie wielu mówców, ale to nie spowodowało rozciągnięcia jej do wielu godzin. Publiczność, wszyscy, którzy się zarejestrowali, nie tylko nasi działacze, ale wielu sympatyków, nie wychodzili zmęczeni. I myślę, że to jest fajny format wydarzenia, które jak się usiądzie przy komputerze, można obejrzeć w całości, a nie dzielić to na części, które w ogóle da się obejrzeć, bo inne partie silą się na wydarzenia, które trwają cały dzień, składają się z jakichś tam wielu sal, gdzie są jakieś panele. Tak naprawdę to tylko zaciemnia perspektywę. My tutaj wybraliśmy pewną prostotę, linearny, jak to się mówi, układ przemówień. Jedna scena, jedna mównica, albo bez mównicy, jak mówił Sławek, bardziej w formacie takich biznesowych prezentacji. I po prostu coś, z czego człowiek wychodzi pod wrażeniem, ale nie przemęczony. Mi się to osobiście bardzo podobało jako uczestnikowi i jako mówcy.
Mi też się bardzo dobrze oglądało. Było tam się bardzo dobrze, była świetna atmosfera, były świetne widowisko.
Była przestrzeń tak w odróżnieniu od naszych poprzednich wydarzeń, wielka hala tak naprawdę.
Tak, scena była jedna, ale za to jaka wielka, jaka robiąca wrażenie, z jakimi wielkimi ekranami. No ja czegoś takiego w Polsce na żadnej konwencji programowej, żadnej partii politycznej nie widziałem. Szczególnie kontrast był widoczny w porównaniu do trwających w tym samym czasie konwencji programowych innych partii, bo okazało się, że gdy tylko sobie...
Przepraszam, oni chyba nawet nie reklamowali jako konwencje programowe.
Wydaje mi się,
PiS zapowiadał, że zrobi dużą konwencję i ostatecznie przeniósł ją poza Łódź i zrobił jakiś taki chyba na świeżym powietrzu, nie za duże wydarzenie. Jak mnie plotki doszły, to dlatego, żeby nie być porównywany z nami. Więc najpierw chcieli zrobić dużą konwencję, żeby nas przykryć, a później zrobili na świeżym powietrzu, żeby uniknąć porównań. Taka trochę kwadratura koła.
Myślę, sztab w międzyczasie zmienił, więc może taktykę zmienili. Lewica na 100% miała konwencję programową, a wiem, bo oglądałem jej fragment, kiedy czekaliśmy
na rozpoczęcie
naszej, tak, to zaraz do tego jeszcze wrócę, dygresję sobie zrobię, myślę, że mogę. Czekając na rozpoczęcie naszej konwencji, wszedłem do internetu zobaczyć, jak idzie lewicy, bo rozpoczęli przed nami i okazało się, że ich konwencję na żywo śledziło 80 osób, ponieważ dwie osoby stojąc koło siebie śledziliśmy tą ich konwencję, to bez nas byłoby 78 i to pokazuje, jakie duże zainteresowanie było.
1/40 publiczności, tak. To byłeś ty i...
Więc w sztabie tutaj Konfederacji przed naszą konwencją była spora część widzów konwencji lewicy, gdzie gadali typowe dla siebie
głupoty. Jeśli dobrze liczę, ponad 2%.
No, jesteśmy dużą częścią odbiorców tych treści, które tam suflują. Naszą konwencję na samym YouTubie Konfederacji oglądało ponad 10 tysięcy osób. U mnie na moim YouTubie 7 tysięcy, więc co najmniej 17...
Ja do siebie nawet nie zaglądałem,
17 tysięcy na żywo. To jeszcze pewnie na pewno ileś tysięcy u Krzysztofa. To jest prawdziwe, realne zainteresowanie. Ludzie byli naprawdę zainteresowani naszą konwencją. Nikt poza dziennikarzami nie był zainteresowany konwencją lewicy. Skoro ją oglądało 80 osób, to znaczy, że nawet członkowie, nie wiem, lewicy, nawet większość posłów prawdopodobnie nie chciała jej oglądać, bo tam nie było absolutnie nic ciekawego, nic interesującego. To dziennikarze interesują się takimi dziadowskimi konwencjami, jak ta lewicy, czy PiSu, czy Platformy, gdzie nic ciekawego nie można usłyszeć, której nikt normalny nie chce oglądać, a nasza duża, naprawdę duża, dobrze zrobiona, generująca autentyczne, żywe zainteresowanie wśród ludzi konwencja, przez dziennikarzy to była tak przemilczana. Kilku oczywiście coś o niej powiedziało, ale największe telewizje, TVP czy TVN, to miały duży problem, żeby odezwać się w ogóle, że jakąś konwencję mamy.
Warto dodać, żeby nie umknęło, pośród różnych wizualnych, dźwiękowych bajerów, bo były ognie, były światła, były prezentacje multimedialne na wejście każdego mówcy, no ale oczywiście ta książeczka jest naszym dorobkiem, czyli ponad 100-stronicowy program Konfederacji, obejmujący wiele dziedzin, jest w PDF-ie do ściągnięcia z naszej strony. Może tutaj pokażę stronę tytułową. Podsumowanie naszej pracy w tej kadencji Sejmu pod hasłem właśnie pierwsza kadencja Konfederacji. Jest o podatkach, jest o polityce unijnej, jest o bonie edukacyjnym, bonie zdrowotnym, o rolnictwie, bezpieczeństwie żywnościowym, energetyce, o obronności, bezpieczeństwie i o mieszkalnictwie. Więc wszystkie tematy ważne dla naszych wyborców są poruszone i też struktura przemówień to pokazywała, jakie tematy nas interesują. Wracając jeszcze na moment do konwencji Lewicy. Oni, widziałem, że mocno tam eksponowali kobiety, być może dotyczyła tego ich konwencja, i zaszedł taki fajny kontrast, który zresztą był wrzucony przez nasze media społecznościowe i później szeroko komentowany, że grupa kobiet, która się sfotografowała na ich konwencji, była mniej liczna niż kobiety, które, czy część, bo przecież to nie były wszystkie, część dziewczyn, część kobiet na naszej konwencji weszła na scenę, sfotografowała się razem i wyglądała, że są znacznie po prostu liczniejsze niż na konwencji Lewicy.
Przecież tydzień temu mówiliśmy o tym, zdaje się, że kobiety częściej obecnie, według sondaży, popierają Konfederację niż Lewicę. I w ogóle się temu nie dziwię, bo nasz program jest korzystniejszy dla kobiet niż program Lewicy. To właśnie na tej ich dziadowskiej, bardzo kameralnej konwencji programowej Lewica zaproponowała, żeby każda kobieta miała dodatkowo w miesiącu 2 dni urlopu menstruacyjnego. Co oznacza, że mężczyzna będzie miał 26 dni urlopu w ciągu roku, kobieta 50 i mają zarabiać tyle samo. To jak to zrobić, żeby po wprowadzeniu czegoś takiego, mam nadzieję, że to nigdy nie zostało wprowadzone, ktokolwiek chciał jeszcze zatrudniać kobiety?
No oczywiście trzeba by to wymuszać specjalnymi regulacjami.
Bo czyli, musi być te same, wiadomo, że nie może być różnic w wynagrodzeniach, więc zarabiać muszą tyle samo, a kobieta będzie do pracy przychodzić 24 dni robocze w ciągu roku mniej niż mężczyzna, więc jej ilość, nie wiem, przepracowanych godzin czy wykonanej pracy będzie w sposób oczywisty dużo niższa przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia. Więc moja propozycja jest taka, że jeżeli to wprowadzać, oczywiście nie wycinajcie potem z kontekstu, dziennikarze. Natomiast jeżeli by to wprowadzać, to trzeba by to zrównoważyć 2 dniami kacowego dla mężczyzn, żeby nie było tej różnicy i tej dysproporcji pomiędzy liczbą dni urlopu dla kobiet oraz dla mężczyzn.
Ja tej propozycji komentował nie będę, bo już dobrze zrobiły to nasze koleżanki, które dają odpór lewicowej propagandzie, czy na Twitterze, czy na Facebooku, i to jest rzecz, która też, moim zdaniem, taka optymistyczna, że coraz więcej dziewczyn, młodych kobiet włącza się po prostu w tą walkę programową, bo to jest walka programowa, w istocie walka ideowo-programowa, żeby nie udało się Lewicy przy zaangażowaniu sojuszniczych mediów, w większości obsadzonych też kadrami, które nawet jak nie sprzyjają programowi lewicowemu, to są zmuszone, żeby go propagować, jak nie chcą zaliczyć wywalenia z pracy, żeby nie osuwać naszego społeczeństwa dalej w bagno takiego progresywizmu, socjalizmu. Jeżeli chodzi o obecność kobiet, to jeszcze jedną rzecz zauważyłem, ciekawy wątek do poruszenia, który też jakoś mnie osobiście dotyczy, a mianowicie, że niektórym komentatorom podziałało na nerwy, że u nas kobiety były z dziećmi, że poszedł atak na nasze koleżanki, że na tym zdjęciu część z nich na rękach trzyma dzieci. I co ciekawe, nie poszedł atak na nie bezpośrednio, tylko na nas, to znaczy my jesteśmy tymi złymi facetami, którzy bez dzieci rzekomo tych naszych działaczek i koleżanek nie wypuścili z domu. No ja mówię, że mnie to osobiście dotyka, bo również moja żona i moje dzieci były na tej konwencji, nie dlatego, że ja im powiedziałem, że mam przyjść, tylko dlatego, że chcieli przyjść. Ja się zastanawiam, czy w ogóle mieści się to komuś w głowie z tych komentatorów złośliwych, że na przykład te dzieci chcą ze swoimi rodzicami uczestniczyć w takim wydarzeniu, że to, że gra głośna muzyka,
więcej,
mrugają światła.
Rodzice chcą z dziećmi uczestniczyć.
Dokładnie,
w takim.
Ale
że te panie po prostu chciały być tam z dziećmi. Nikt ich nie zmuszał, po prostu chciały być z dziećmi, bo dla Lewicy to pewnie jest nie do uwierzenia, ale niektórzy rodzice chcą być ze swoimi dziećmi, nie widzą w tym absolutnie nic złego. Mam wrażenie, wrażenie, że w ich świecie, w tym uniwersum lewicowym, dziecko to jest samo zło, którego należy przede wszystkim uniknąć. Jak się już pojawi, to najlepiej jest zniknąć. A jak już nie udaje się go zniknąć, to potem się za dużo czasu z nim nie spędzać, bo jakaś straszna rzecz się wtedy wydarzy.
Ja się zastanawiam właśnie, czy te osoby, które te komentarze złośliwe i czepialskie formułowały, czy one może mają dzieci, czy zdają sobie sprawę, że na przykład dla dziecka zamiast spędzić dzień w domu, wyjazd na taką konwencję jest czymś naprawdę ciekawym. No to jakby nie różni się to z perspektywy dziecka znacząco od koncertu. Coś gra, coś mruga, jest dużo ludzi. No naprawdę, już to jest jakiś wyższy poziom absurdu. I też fajnie nasze koleżanki, które przyjechały z dziećmi, rzadziej ojcowie, te też powiedzmy, że gdzieś tam miałem na końcu klawiatury jakąś już odpowiedź, ale w końcu jej nie opublikowałem, bo później będzie, że to było najważniejsze dla Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, że nas ktoś krytykuje. Nie, nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest program. Natomiast fajnie też, że dziewczyny w tej sprawie odpowiadają, no bo nie możemy pozwolić sobie wleźć na głowę. Jeżeli mamy problem demograficzny w społeczeństwie, to też propozycja tych komentatorów, żeby skancelować dzieci ze sfery publicznej, jest idiotyczna. To znaczy ludzie, którzy mają dzieci, muszą mieć możliwość uczestniczyć w wydarzeniach publicznych, jak chcą zabrać te dzieci i potrafią nad nimi zapanować, żeby one nie przeszkadzały. No to w ogóle gdzie jest problem?
Ja problemu żadnego nie widzę, więc to była konwencja programowa, ale tak rzeczywiście wyglądała jak koncert. Zresztą takie było zamierzenie, żeby to był koncert rockowy, żeby to była właśnie taka gala bokserska, żeby nie było nudno. Od razu zaspoileruję, że we wrześniu zrobimy jeszcze większą, jeszcze bardziej koncertową konwencję. I wtedy, jeżeli komuś ta nasza konwencja nie sprawiła, że wyskoczył z kapci, to na pewno wyskoczy we wrześniu podczas naszej jesiennej konwencji, która będzie jeszcze większa, jeszcze lepsza, jeszcze fajniejsza i jeszcze bardziej będzie opłacało się na nią przyjechać. Jeszcze tylko jedna dygresja. Na sam koniec naszej konwencji zrobiłem jeszcze małą przypominajkę dla dziennikarzy, bo cały czas nas się pytają, czy my już przebieramy nogami, żeby wejść w koalicję z PiS-em, więc mówię, że przypominajka dla was dziennikarze, bo nie rozumiecie i ciągle się nas o to pytacie. Nie chcemy żadnej koalicji z PiS-em, nie chcemy żadnej koalicji z Platformą. Idziemy tam, żeby im przewrócić ten stolik, a nie żeby do tego stolika usiąść. Mówiłem, że Tuska z Kaczyńskim to ja z chęcią bym wysłał na emeryturę do sanatorium w Ciechocinku. Jak nie do Ciechocinku, to do Choroszczy albo do Sztumu. Tak jasno się wyrażałem, jak tylko można, po czym dzień po konwencji wszystkie nagłówki w internecie, że Mentzen zmienił zdanie w sprawie koalicji z PiS-em, bo rozważam koalicję z PiS-em. Jesteście ludzie nienormalni. Jeżeli mówi się wam wprost, a wy piszecie zupełnie co innego, to jak wy się możecie nazywać uczciwymi ludźmi? Nie relacjonujecie rzeczywistości, nie mówicie jak jest, tylko próbujecie ją tworzyć, to wybitnie nieudolnie. Nie róbcie tak, to jest bardzo nieładne.
Ja myślę, że to jest problem, że dziennikarze traktują nas tak jak polityków z pozostałych partii. To znaczy oni uważają, że my będziemy teraz co drugi dzień zmieniać zdanie. Jeżeli jednego dnia coś powiedzieliśmy, to drugiego dnia możemy powiedzieć zupełnie przeciwnie i że to jest normalne. Nie, to nie jest normalne. Politycy, którzy tak robią, są do wywalenia na śmietnik, a nie do tego, żeby ich zapraszać do redakcji. To, że ich promujecie cały czas, a nasze wydarzenia pomijać albo próbujecie przedstawiać w fałszywym świetle, to nie sprawia, że my mamy zamiar stać się dokładnie tacy sami jak ci politycy, których promujecie w swoich stacjach telewizyjnych czy w swoich gazetach. I tą metodą wykoślawiania naszych wypowiedzi, szukania dziury w całym, tak naprawdę tylko budujecie zainteresowanie. Tak jak próba cenzury naszej konwencji też zbudowała wokół niej dodatkowe zainteresowanie, no bo jeżeli jest wydarzenie, które jest danego dnia największe, jednocześnie nie pokazują go ani główne serwisy informacyjne TVP, ani TVN, to, jak mówił pewien ksiądz, wiedz, że coś się dzieje.
Dokładnie, to jest kolejny argument. Jak możecie myśleć, dziennikarze, że relacjonujecie rzeczywistość w sposób uczciwy, jeżeli spośród tych czterech chyba tego samego dnia odbywających się konwencji, tylko o naszej nie mówicie, a pozostałych mówicie. Taki klucz wyboru wybierzecie. Jak wy to sobie w swojej głowie racjonalizujecie? Jak wy potem w lustro patrzycie, robiąc takie rzeczy w pracy? Nie róbcie tego, bądźcie uczciwi.
I tym wezwaniem kończymy ten temat, idziemy dalej. Mamy jeszcze przygotowane kilka tematów bieżących, pozakonwencyjnych, a do obejrzenia konwencji oczywiście zachęcamy. Myślę, że może wrzucimy do nagrania całości link w opisie tego materiału, także tam go możecie poszukać. Lecimy dalej właśnie z tematami, które przygotowaliśmy. Ogromny dług zdrowotny po pandemii. Trochę o tym się pisało w mediach, ale pewnie nie do wszystkich to dotarło, że lockdown w ochronie zdrowia, który zafundował minister Niedzielski, to była decyzja decyzja polityczna, to nie była decyzja wynikająca z zakorkowania szpitala, to, że różne oddziały, oczywiście niektóre izby przyjęć, szczególnie niektóre oddziały zostały zakorkowane, ale część oddziałów po prostu administracyjnymi decyzjami zamknięto. Część szpitali tak zwanych covidowych, które utworzono, łóżek nie wypełniono w nich przez długi czas całej trwającej pandemii i w ten sposób narósł tak zwany dług zdrowotny, to znaczy osoby, które powinny być zdiagnozowane i leczone w wyniku niedziałania oddziałów szpitalnych, w wyniku lockdownu, w wyniku przejścia na teleporady, nie były zdiagnozowane, nie były leczone i w tej chwili, kiedy ochrona zdrowia wróciła do swojego normalnego trybu pracy, ci wszyscy ludzie wrócili i to wychodzi w statystyce, która przychodzi z NFZ. I to nie jest jakieś zjawisko, jakby ktoś mógł pomyśleć, marginalne. Otóż według danych, które zostały opublikowane, wychodzenie z tego może potrwać latami. Będzie nas to kosztować znacznie więcej pieniędzy, bo wyleczenie kogoś na przykład na zaawansowanym etapie nowotworu jest znacznie droższe niż na początku, jak zostanie zdiagnozowany. Czasem oczywiście niektórzy przypłacili to życiem, stąd część nadmiarowych zgonów, nie tylko z powodu COVID-a, ale też z powodu niediagnozowania i tego długu zdrowotnego. No i według NFZ, na przykład jeżeli chodzi o świadczenia onkologiczne, to mamy wzrost o 20% względem stanu sprzed pandemii. 1/5 więcej. I nie mówimy znów o marginalnych liczbach, bo okazuje się, że w Polsce obecnie jest ponad 500 000 pacjentów chorych na raka więcej niż w analogicznych okresach z poprzednich lat. Ponad 500 000 więcej. To jest istny koszmar. To nie jest 5 000, 50 000. To jest ponad 500 000 więcej. Ten sam problem dotyczy leczenia psychiatrycznego, które jest dużym problemem zyskującym coraz większy rezonans medialny. No i tu się okazuje, że tych świadczeń wzrosło również o 20%. Tylko w tym roku 2,9 miliona wizyt. No trudno tego nie podsumować inaczej niż, że Polacy są na skraju załamania nerwowego i tak też wynika z raportu niektórych socjologów. Między innymi pisali o tym Sadura Sierakowski, ludzie z zupełnie przeciwnego nam obozu ideologicznego, ale to samo wyszło z ich badań. Można to chyba w tym kontekście zacytować. Do jakich wniosków nas to prowadzi? Lockdown zrobiony przez ministra Niedzielskiego zabijał. My byliśmy temu przeciwni, jako jedyni nie daliśmy się temu szantażowi, że to jest działanie dla dobra społeczeństwa, w związku z czym mamy się na wszystko zgodzić. Nie, nie musimy się na wszystko zgadzać, bo nam ktoś coś podaje i mówi, że to jest dla naszego dobra.
Dokładnie, jak wam media czy politycy mówią, że macie w coś wierzyć, nie dają za tym żadnych dowodów, żadnych argumentów, tylko mówią, że taki jest konsensus naukowy i nie dyskutuj, nie pytaj, nie myśl samodzielnie, nie bądź wynikliwy, to od razu wiadomo, że coś się dzieje i tym bardziej należy zacząć zadawać pytania. 200 000 nadmiarowych zgonów, plus nie wiadomo jeszcze ile w przyszłości, prawdopodobnie więcej, bo jeżeli liczba chorych na nowotwory wzrosła o 500 000, to ile osób z nich umrze? Ile, nie wiem, mocno podupadnie na zdrowie? To tylko same nowotwory, przecież tego było znacznie więcej. I najgorsze jest to, że to nie jest coś, co powinno kogokolwiek zaskakiwać. To, że to się wydarzy, co już się dzieje, było bardzo proste do przewidzenia. Ja pamiętam swoją debatę chyba z Katowic, zresztą jest dostępna na kanale Nam Zależy do teraz z profesorem Gierkiem, właśnie na temat lockdownów, gdzie w sierpniu 2020 roku, parę miesięcy po rozpoczęciu się tego cyrku, na półtora roku przed zakończeniem tego cyrku, dokładnie to mówiłem, że będzie zaciągnięty dług zdrowotny, że jak ludzie nie chodzą teraz się leczyć, bo ich media straszyły razem z politykami, to będą się im rozwijać choroby, które nie będą leczone i potem ci ludzie po prostu będą umierać. Dokładnie te rzeczy, które się teraz dzieją, mówiłem o nich w sierpniu 2020 roku. I co? I się wydarzyły. To było do przewidzenia. Trzeba było tylko myśleć, co się dzieje i analizować, jakie to będzie miało konsekwencje. I Konfederacja jako jedyna w Polsce to robiła. Myśleliśmy niezależnie. Nie poddaliśmy się temu terrorowi jakiejś poprawności politycznej, konsensusu naukowego czy politycznego i próbowaliśmy dbać o wasze interesy, niestety jako jedyni. I mam wielką nadzieję, że w przyszłej kadencji Sejmu nie będzie 9 posłów Konfederacji, ale może 90 i nasz głos wtedy będzie dużo bardziej istotny i być może będziemy w stanie blokować tego rodzaju chore plany, jeżeli one się będą powtarzać.
Tu warto jeszcze dodać, że żeby ktoś nie myślał, że właśnie, no, że to jest faktem, co Sławek powiedział, że my myśleliśmy samodzielnie. Natomiast warto powiedzieć, że to, że myśleliśmy samodzielnie, to nie znaczy, że myśleliśmy sami. Zgłaszali się do nas specjaliści, także z różnych dziedzin ochrony zdrowia, którzy przynosili swoje dane, swoje przemyślenia i którzy byli cenzurowani w dużych mediach. Nie mieli gdzie tego opublikować, nie mieli komu tego dać, chcieli się podzielić z tą radą przy premierze. Nikt tam z nimi nie chciał za bardzo gadać, bo nikt tam się na niczym nie znał, tylko czekali na polityczne polecenia, co mają tam podpisać, czy co mają powiedzieć. Albo po prostu się kłócili wewnętrznie. Przecież większość tej rady przy premierze później porezygnowała. Tylko, że o 2 lata za późno porezygnowali. Szkoda, że nie w 2020 roku. Część tej rady później była przecież uzupełniana z łapanki, więc ci eksperci, którzy mieli samodzielne spojrzenie, przecież przypłacili to albo utratą pracy, albo utratą prawa do wykonywania zawodów, cenzurą medialną. Tak samo tym z nas, którzy najostrzej w tej sprawie zabierali głos, bez wątpienia z naszych posłów, to był Grzegorz Braun. Nałożono najdalej idącą cenzurę medialną. No niestety ta cała sytuacja pokazała, że my nie żyjemy do końca w wolnym społeczeństwie. My po prostu swoją przestrzeń wolności musimy cały czas wywalczać. Społeczeństwo jest niby wolne, państwo jest niby demokratyczne, a jak ktoś ma coś do powiedzenia w bardzo ważnej sprawie, okazuje się, że musi się ścierać z ograniczeniem swoich praw bezprawnym i z mechanizmami cenzury. I teraz nie mówimy to, żeby się żalić, tylko żeby to skonstatować. Jeżeli chcemy obronić swoje prawa, musimy walczyć, musimy być aktywni, musimy się wspierać, musimy dawać wsparcie tym osobom, które za mówienie prawdy są wyrzucane z pracy. W ten sposób możemy Polskę przebudować w jakimś zdrowym kierunku. A jeżeli będziemy defensywni, oportunistyczni, no to będziemy się osuwać w takie coraz większe bagno koniunkturalizmu, gdzie osoby obrotowe będą przedstawiane jako eksperci. Co 2 lata będą mówić co innego, nikt nie będzie ich z tego rozliczał. Idziemy do następnego tematu.
Mamy raport NIK-u, według którego inflacja, z którą się borykamy od dłuższego czasu, kosztowała nas jak do tej pory 150 miliardów złotych. Można to nazwać takim podatkiem inflacyjnym, który został na nas nałożony. Wynika z tego, że nasze pieniądze, które mamy, nasze oszczędności, po prostu tracą na wartości, bo to, co mogliśmy kupić rok temu za 100 zł, no to teraz już musimy kupić to za dużo więcej niż 100 zł, więc te nasze 100 zł sprzed roku po prostu straciło mocno na wartości i w samym 2022 roku ten podatek inflacyjny kosztował nas, gospodarstwa domowe, firmy, 150 miliardów złotych. To jest, nie wiem, po 4 tysiące na Polaka, jeżeli liczymy, że nas jest 38 milionów. I to jest koszt, jaki płacimy za to, że rząd doprowadził do tej inflacji ręka w rękę z Adamem Glapińskim i z Narodowym Bankiem Polskim. To zaniżanie stóp procentowych, to niereagowanie na to, co się dzieje w naszej gospodarce, to drukowanie mnóstwa pustych pieniędzy. To się znikąd nie wzięła, ta inflacja. Ona została spowodowana przez różne decyzje rządzących. Wiadomo, część tej inflacji przyszła oczywiście do nas z zewnątrz, ale za większość odpowiadają nasi politycy. I kosztowali nas 150 miliardów w samym 2022 roku. Obecnie inflacja dalej nie jest jeszcze niska, więc pytanie, ile nas to będzie kosztowało w roku 2023, ale założyć można, że prawie tyle samo.
Tutaj warto moim zdaniem zwrócić uwagę na pojęcia, które pojawiają się w dokumencie właśnie Najwyższej Izby Kontroli. Takie dokumenty i pojęcia, do których zwykle się nie zagląda i nie wraca, a teraz brzmią one dość ciekawie. To znaczy, po pierwsze, że to była ocena realizacji założeń polityki pieniężnej, czyli taki fakt, na który zwykle nie zwraca się uwagi, że państwo prowadzi jakąś politykę pieniężną z naciskiem na politykę, czyli po prostu prowadzi działania, które mają mieć określone skutki. I odsuwanie od siebie przez rządzących odpowiedzialności od tego, co się stało, no nie jest po prostu zgodne z faktami. Państwo ma konkretne instrumenty polityki pieniężnej, używało ich w konkretny sposób i to przyniosło konkretne efekty. I to się zdarza chyba pierwszy raz w III Rzeczpospolitej, że jakaś instytucja państwowa, jak NIK, inną instytucję państwową, jak NBP i rząd, rozlicza z używania tych instrumentów w sposób krytyczny. Bo zawsze wyjaśniano wszystko, co się dzieje obiektywnymi czynnikami, że nie można było inaczej. Zawsze były te pozytywne opinie. Pierwszy raz, tak jak mówiliśmy tydzień temu w sprawie wykonania budżetu, tak teraz w sprawie wykonania programu polityki pieniężnej mamy oceny krytyczne. Druga ciekawa rzecz to jest tutaj krytyka sposobu przygotowania projekcji inflacji i PKB przez Radę Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski. W Narodowym Banku Polskim jest duże zaplecze analityczne ekonomistów, którzy pracują dla Rady Polityki Pieniężnej i dla zarządu NBP. I oni przygotowują rozmaite prognozy. Na tych prognozach opiera się cała ta polityka pieniężna. No i tutaj NIK twierdzi, że właśnie sposób przygotowania tych projekcji był mocno nieprzejrzysty. No ja powiem szczerze, ja się im nie dziwię. Gdyby mieli dać na papier to, co się rzeczywiście dzieje i co się będzie działo, to równie dobrze mogliby się żegnać z pracą, bo po prostu przez ostatni rok czy 2 lata było jasne, że wysoka inflacja będzie od momentu, moim zdaniem, uruchomienia tych tarcz finansowych przez rząd. Było jasne, że wystąpi wysoka inflacja. No nie mogło się stać inaczej. To po prostu, jeżeli się wprowadza na rynek miliardy, dziesiątki albo setki miliardów nowego pieniądza, pieniądze, nie może się stać inaczej. Ale oczywiście oni tam pracując nie mogli przygotować przejrzystych prognoz, więc co ciekawe, nikt to zauważa, przygotowali prognozy, ale projekcje, przepraszam, ale nieprzejrzyste.
Myślę, że to słowo nieprzejrzyste to jest eufemizm, bardzo łagodny taki wymiar kary. Przecież wtedy Adam Glapiński mówił, że on się boi deflacji, tak? A zanim zaczął podnosić stopy procentowe, mówił, że nie będzie ich podnosił, bo inflacja nie będzie rosła i że on się boi tego, że inflacja będzie za niska na podstawie tych nieprzejrzystych projekcji inflacji.
I tak kończymy chyba temat podatku inflacyjnego. Jeszcze na koniec pozwolę sobie na małą uwagę, a mianowicie, że to jest rzadki przypadek, że coś z języka naszych środowisk weszło do głównego nurtu, bo o podatku inflacyjnym, że inflacja jest podatkiem nałożonym na społeczeństwo, to w środowiskach prorynkowych mówiło się zawsze. A w głównym nurcie ekonomii to spojrzenie było takie, że inflacja w zasadzie może, jak jest pod kontrolą, to nie jest szkodliwa. I nagle ciach, jakaś państwowa instytucja mówi o podatku inflacyjnym. Jest to taki mały, ale warty odnotowania sukcesik ideowy, teoretyczny, z zakresu teorii ekonomii, teorii polityki gospodarczej. Następny temat, który chcemy poruszyć, to jest ciekawe rozporządzenie. Ciekawe rozporządzenie, które, no, jak powiem, że odkryliśmy, to byłaby przesada, które zostało przez media w tej chwili nagłośnione. To jest w ogóle ciekawe, bo to rozporządzenie wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ono dotyczy polityki migracyjnej prowadzonej przez państwo polskie. Teoretycznie tą polityką to się powinno zajmować Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo ono ma instrumenty do tego, żeby kontrolować napływ migracji. To jest taka w ogóle opowieść rządu w tej sprawie, że oni nie wpuszczają nielegalnych imigrantów, a tych, którzy legalnie wchodzą na rynek pracy, to oni wszyscy są kontrolowani. No od dawna wiemy, że to jest, mówiąc delikatnie, co najmniej nie do końca prawda, bo po prostu państwo nie ma instrumentów, żeby kontrolować tak duży strumień migracji zarobkowej, jaki do Polski od dawna napływa. To już idzie w miliony. Natomiast w tej chwili pojawia się zmiana rozporządzenia do ustawy z 13 roku o cudzoziemcach, czyli to jest ustawa z czasów Platformy. I okazuje się, że rozporządzeniem da się zmienić sposób obsługi kandydatów do tego, żeby przyjechać do Polski. I w tej chwili to, co proponuje MSZ, to jest, żeby ludzi z 20 państw obsługiwać przez internet. Żeby nie robić tego w konsulatach, tylko żeby szło szybciej, żeby oni składali aplikacje przez internet i żeby zatrudnić dodatkowych 138 urzędników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w centrum Warszawy na Szucha i oni ludzie ze świata będą obsługiwać i w ten sposób kontrolować. Jaka to będzie jakość kontroli? No to możecie sobie wyobrazić, bo 138 nowych urzędników ma obsługiwać 400 tysięcy osób rocznie. Strzelałbym, że będzie to co najwyżej kontrola czysto formalna, czy został prawidłowo wypełniony formularz w internecie. A najciekawsza jest lista państw. Szczerze powiedziawszy, ja jestem bardzo ciekaw, kto w MSZ-cie i dlaczego w MSZ-cie szykował tą listę państw i dlaczego te państwa, a nie inne. To ma się kompletnie nijak do polityki rządu, która zapewnia nas, że oni biorą z jakichś takich kierunków kompatybilnych z polską kulturą, bo dotychczas taka była narracja polskiego rządu. No i ja po prostu może przeczytam tą listę państw, każdy sobie sam wyciągnie wnioski, natomiast powiem, że w 20 państwach jest 13 krajów na 20, w których islam jest religią całkowicie dominującą bądź jedną z głównych. Z Europejskiego Kręgu Kulturowego mamy tylko dwa, Ukrainę i Mołdawię. Wcześniej w tym uproszczonym systemie była tylko Białoruś i to ze względu na to, że tam były te masowe protesty społeczne i oni tłumaczyli, że po prostu ci, którzy uciekają przed prześladowaniami, no to nie mogą się zgłaszać do konsulatu, bo przez bezpiekę zostaną namierzeni, więc będziemy je załatwiać przez internet. I powiedzmy, że była w tym jakaś racjonalność. Natomiast w przypadku Ukrainy i Mołdawii już chyba tej racjonalności nie ma. Ale dalej robi się ciekawie. Państwa muzułmańskie Bliskiego Środkowego Wschodu. Arabia Saudyjska, Iran, Katar, Kuwejt, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z Kaukazu Armenia, Gruzja, ale także przeważająco muzułmański Azerbejdżan. Z Azji, no też jest ciekawie, Pakistan, Indie, Indonezja, najliczniejsze muzułmańskie państwo na świecie. Kazachstan, Uzbekistan, Tajlandia, Filipiny, Wietnam. No i wisienka na torcie, jedno z najludniejszych państw afrykańskich, z jedną z najmłodszych populacji, czyli Nigeria. Tam mieszka 220 milionów ludzi, 43% z nich wyznaje islam i to nie jest jakiś lajtowy odłamik islamu. To w Nigerii dynamicznie działa, jest dość popularne Boko Haram, które jest właściwie taką sektą, którą można spokojnie porównać z państwem islamskim. Jedne z najbrutalniejszych działań terrorystycznych to jest właśnie ich dzieło. I stamtąd też ludzie mają przyjeżdżać do Polski, 400 tysięcy w sumie rocznie ze wszystkich tych państw, miast, które wymieniłem, obsługiwani przez internet przez 138 nowych urzędników, zatrudnianych często za naprawdę śmieszne pieniądze w MSZ-cie na Szucha. To jest polityka polskiego rządu. Ja nie wiem, czy tu potrzeba jest coś w ogóle komentować, bo po prostu moim zdaniem, tak jak mówił Grzegorz Płaczek, to się samo komentuje.
Ja bym chciał jednak, jeżeli pozwolisz, parę rzeczy powiedzieć. Pierwsza, wydaje mi się, że chyba Polacy powinni się móc wypowiedzieć albo chociaż podebatować, czy chcą, żeby w ciągu roku przyjeżdżało tu 400 tysięcy ludzi z końca świata, czy też nie chcą, bo chyba takiej debaty publicznej to za bardzo nie ma. Kaczyński wezwał do referendum w sprawie 2000 osób i robi z tego wielką awanturę, a tu na mocy rozporządzenia chcą, rozumiem, wpuścić 400 tysięcy osób. Rozporządzenie.
Sami w uzasadnieniu to napisali.
Rozumiecie, jaką mamy hierarchię aktów prawnych w Polsce, że tu mamy konstytucję, te umowy międzynarodowe, ustawy i dopiero potem rozporządzenia. To jest akt niskiego rzędu. To znaczy w Polsce, zwłaszcza od czasów walki z wirusem, to wiadomo, że mamy slajdy na konferencji, potem rozporządzenia, ustawa, konstytucja na samym dole, ale mimo wszystko zachowujmy tu jakieś pozory. Wydaje mi się, że rozporządzeniem nie powinno się zmieniać całkowicie polityki migracyjnej w Polsce. To raz. Dwa. 138 urzędników na 400 tysięcy migrantów. Nie liczyłem tego na kalkulatorze, ale tak zupełnie na oko, oznacza to, że każdy z tych urzędników będzie musiał rozpatrzyć pozytywnie 3000 wniosków w ciągu roku, czyli jeżeli dobrze liczę, około 10 dziennie. To jak myślicie, jak dokładnie i precyzyjnie ten urzędnik będzie sprawdzał 10 osób z końca świata każdego dnia? Bo wydaje mi się, że to będzie bardzo niedokładnie sprawdzane.
Ja jestem ciekaw kwestii językowej, bo zapłata, która obecnie proponuje MSZ, ja polecam w ogóle każdemu, kto chce wiedzieć, jak wygląda życie państwowe w Polsce, przeglądać rekrutacje na stronach rządowych, żebyście wiedzieli, specjaliści prowadzący polską politykę w różnych odcinkach świata, ile mają zarabiać i kogo tam się przyciągnie. To jest czasem naprawdę śmieszne, jak się widzi, jakie są wymagania, jaka jest proponowana płaca. No ale przecież, żeby na przykład obsługiwać z Indonezji albo, nie wiem, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zgłoszenia, no to zakładam, patrząc na dotychczasową praktykę rządu Morawieckiego, że to nie będą tylko ludzie, którzy mówią po polsku albo po angielsku. Przynajmniej ja w Warszawie regularnie spotykam imigrantów, którzy nie mówią ani po polsku, ani po angielsku, ani nawet po rosyjsku. Ostatnio jeden z imigrantów zaproponował mi, że może trochę po turecku. No niestety nie. Więc zakładam się, zastanawiam się, jak ci urzędnicy MSZ-u biedni będą rozpatrywać te zgłoszenia. To znaczy, czy będą rekrutowani pod kątem znajomości tych 20 języków i wtedy jak oni ich dobiorą na tych 138, które będzie miał znać jakie języki.
Nie mamy zielonego pojęcia, jak to będzie zorganizowane, natomiast no, znowu na pierwszy rzut oka nie wygląda to zbyt dobrze i być może za 3 albo za 4 lata media zorientują się, co się dzieje i będą takie nagłówki, że tu straszne rzeczy się wydarzyły, na przykład wzrost przestępczości, bo okazało się, niespodzianka, nikt o tym nie pomyślał, że ludzie przyjeżdżający do Polski nie byli efektywnie sprawdzani. No, jest szansa, że coś takiego się pojawi za parę lat, czy nie jest? No jak myślicie?
To już się pojawiło, bo wzrost przestępczości to my już mamy odnotowany w statystykach policji, tylko już się nie dowiecie, czy on wynika ze wzrostu udziału cudzoziemców w popełnianych przestępstwach, czy ze wzrostu przestępczości wśród Polaków, ponieważ policja od kilku lat na mocy decyzji rządu PiS nie publikuje statystyk narodowościowych.
To jest świetna metoda. Zbijemy termometr, to nie będziemy mieli temperatury i problem rozwiązany. A mówią, że politycy nie potrafią rozwiązywać żadnych problemów.
W niektórych państwach te działania były testowane, efekty możemy oglądać codziennie. Polecam śledzić źródła z zagranicy, niepoprawne politycznie. Można powiedzieć, że obyczaje prezentowane przez nowych Szwedów, nowych Francuzów, nowych Niemców naprawdę potrafią wprawić w osłupienie.
To kolejna niedobra niestety wiadomość. Ja wiele razy już mówiłem, że PiS jest partią bolszewicką i niestety z każdym kolejnym miesiącem PiS daje więcej argumentów za tą tezą. Otóż nasz nieszczęsny minister edukacji Czarnek wymyślił po raz kolejny, że dobierze się do skóry szkołom, ponieważ w PiSie bardzo nie lubią, jak nie mogą czegoś kontrolować. Jeżeli coś nie jest poza ich taką ręczną kontrolą, jeżeli coś jest niezależne, coś jest oddolne, to ich od razu szlak trafia, że coś takiego istnieje i wolą to zniszczyć, niż pozwolić, żeby sobie normalnie rosło. I co parę tygodni, co parę miesięcy pojawia się jakiś kolejny projekt, gdzie minister edukacji i nauki Czarnek próbuje zniszczyć jakiś rodzaj edukacji albo jakiś rodzaj szkół, bo mu przeszkadza, że one w ogóle istnieją. Mieliśmy zamach na edukację domową, bo to nie może być tak, żeby dzieci uciekały im z systemu i żeby się nie uczyły w tych szkołach, tylko że na przykład w domu się uczyły. To już im się nie podobało. A teraz przeszła ustawa ustawa w sumie nie była zbyt nagłośniona, ja się dopiero niedawno o niej dowiedziałem, na mocy której kuratorium będzie mogło zamykać szkoły niepubliczne i dyrektor od takiej szkoły nawet nie będzie mógł się od takiej decyzji odwołać. A czemu taka szkoła będzie mogła być zamknięta? No, będzie mogła być zamknięta wtedy, jeżeli szkoła nie podporządkuje się zaleceniom kuratora. Jest to, tak mi się wydaje, dosyć nieostre sformułowanie, w związku z czym kuratorzy będą mogli sobie po uważaniu zamykać niepokorne szkoły, które zachowują się może trochę inaczej niż kurator, czyli minister by chciał. I teraz rzecz, która mi najbardziej zdumiewa, bo to, że to są bolszewicy, to ja wiem. Dziwi mnie to, jak oni są głupi, ponieważ załóżmy, że minister Czarnek robi to po to, żeby podporządkowały mu się szkoły, które się z nim na przykład nie zgadzają w wielu sprawach, bo dajmy na to, są mocno progresywne albo mocno lewicowe i on próbuje tutaj ten bat ukręcić na te szkoły, żeby je wszystkie pozamykać. Ale czy temu człowiekowi nie przychodzi do głowy, że on nie będzie rządził wiecznie, że za parę miesięcy mamy wybory i na razie absolutnie nic nie wskazuje, żeby po tych wyborach PiS dalej rządził i żeby był jakikolwiek rząd PiS-u po tych wyborach, bo sondaże na to po prostu nie wskazują, a my z nimi koalicji robić nie chcemy. W związku z czym jest bardzo duża szansa, że PiS na szczęście już w październiku straci władzę. I załóżmy, że ktoś inny będzie rządził, albo puśćmy wodze fantazji, rządzić będzie lewica. Nagle sondaże im strasznie wzrosną, w sumie nie wiem czemu. I taki Biedroń, albo taki Śmiszek, albo taki Czarzasty, albo taki Zandberg zostanie ministrem edukacji narodowej i zaczną tępić wszystkie
obsadzi kuratoria.
Tak, obsadzi kuratoria.
I zacznie wydawać polecenia.
Jakimiś tam lewicowymi działaczkami bardzo nowoczesnymi, które nie będę już komentował, jak one się zachowują i co robią i co myślą. I one zaraz zaczną zamykać wszystkie szkoły, które nie są skrajnie lewicowe, bo im się nie podobają. I co wtedy taki Czarnek zrobi? Że dzięki niemu, że dzięki jego ustawie, że dzięki temu, że on to zrobił, te wszystkie szkoły będą zgodnie z naszym prawem zamykane. Czy wam, PiS-owcy, naprawdę wyobraźni brakuje? Czy wy naprawdę myślicie, że będzie rządzić wiecznie? Nie będziecie rządzić wiecznie. I weźcie to wreszcie pod uwagę.
Moim zdaniem to, co oni zaproponowali, to jest nawet niekorzystne i niefunkcjonalne obecnie. Dlatego, że taka sankcja, że szkołę zlikwidują w ten sposób, ja nie sądzę, że oni w ten sposób wpłyną na jakąkolwiek szkołę. No, może nawet jakąś szkołę zlikwidują, szczerze wątpię. Mam nadzieję, że prezydent takiej ustawy nie podpisze, poprzednich dwóch Lex Czarnek nie podpisał, wetował. Natomiast to jest droga donikąd kompletnie i teraz już nie ma co się nad tym biednym, nieszczęsnym PiS-em pastwić. Oni są po prostu jakby, nie wiem, jakaś dysfunkcja intelektualno ideowo-programowa u nich zachodzi. Natomiast może powiedzmy, jakie jest normalne podejście, nasze podejście. No my proponujemy w programie, tym, który właśnie pokazaliśmy, mówiliśmy o tym od dawna, to nie jest żadna nowina, bon edukacyjny, czyli że po prostu rodzice decydują, posyłają dziecko i decydują o tym, jaka ma być szkoła, nie są zadowoleni, zabierają dziecko i zabierają też finansowanie tej szkole, przynoszą do innego. Kara jest szybka i prosta. Rodzic nie jest zadowolony z jakości nauki jego dziecka, zabiera dziecko i po prostu budżet tej szkoły się pomniejsza. Głosują rodzice nogami, dzieci głosują nogami, bo przecież dzieci też od pewnego wieku są świadome, czy im się w szkole podoba, czy nie, mogą wpływać na decyzje rodziców. I to jest normalny system, a nie to, że przez kuratoria minister będzie wydawał polecenia i decydował, która szkoła istnieje, która szkoła nie istnieje. Takie rozwiązania trzeba tępić. To jest podejście lewicowe, to jest podejście centralistyczne. Nie ma ono nic wspólnego z dobrem ucznia, nie ma ono nic wspólnego z prawicą, z konserwatyzmem. Trzeba to mówić wprost po prostu. PiS jest partią, która realizuje, przynajmniej nieudolnie, na szczęście nieudolnie, ale nieudolnie próbuje realizować cały czas lewicowy program, jeżeli chodzi o ustrój życia społecznego w Polsce. I to trzeba powstrzymać.
Dokładnie. Politycy, czy z PiS-u, czy z Platformy, czy z jakiejkolwiek innej partii, nie powinni zajmować się nauczaniem dzieci, bo się na tym po prostu nie znają. Tym się powinni zająć rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, a nie politycy. Ani jedni, ani drudzy. My się na tym nie znamy. My się nie powinniśmy tym zajmować, tylko ludzie, którzy są w tym dobrze. I teraz problem z ich punktu widzenia polega na tym, że ludzie uciekają ze swoimi dziećmi ze szkolnictwa publicznego do niepublicznego czy do edukacji domowej, bo nie są zadowoleni z jakości szkół publicznych. Więc wypadało pewnie by się skupić na tym, jak działają szkoły publiczne, a nie tępić szkoły niepubliczne. To jest znowu taka metoda, że jak zbijemy termometr, to problem zniknie. Jak zniszczycie szkoły niepubliczne, to szkoły publiczne nie będą dzięki temu lepiej działać.
I tak chyba płynnie przejdziemy do ostatniego tematu, który ja nie wiem, czy on jest wesoły, czy smutny. On jest dziwny.
Zależy dla kogo.
On jest dziwny. Mianowicie, wiadomość nie wiem, to chyba można powiedzieć, że związana z polityką Unii Europejskiej. Mianowicie, jak to wiecie z naszych programów, a pewnie z mediów głównego nurtu, Unia Europejska prowadzi tak zwaną politykę klimatyczną. Na klimat ta polityka na razie nie wpłynęła, natomiast wpływa na warunki życia Europejczyków. I okazuje się, że żeby spełnić tak zwane cele klimatyczne Unii Europejskiej, rząd Irlandii rozważa, uwaga, uwaga, zabicie 200 tysięcy krów. Otóż w tej optyce tych tak zwanych klimatystów hodowla zwierząt jest czymś złym. Zupełnie inaczej niż w cywilizacji, w której się wychowaliśmy. No, wydawało się, że jak hodujemy zwierzęta, mamy pożywienie, że to jest wyraz rozwiniętej gospodarki, prawda? No nie, dla nich to jest coś złego, bo zwierzęta emitują dwutlenek węgla i przy całym procesie hodowli są emitowane tak zwane gazy cieplarniane. Więc ich recepta jest prosta, przestańmy hodować zwierzęta, a przynajmniej przestańmy hodować w Europie, bo robią umowę w tej chwili Mercosur z Ameryką Południową, więc będziemy importować na przykład mięso z Ameryki Południowej. Ale w Europie po prostu likwidujmy tą hodowlę, żeby zrobić dobrze klimatowi. To jest ich oficjalny język, ja tu nic nie ironizuję, oni po prostu tak to uzasadniają. No i władze w Dublinie oszacowały, że ten plan kosztowałby 640 milionów dolarów, że dotknąłby 18 tysięcy hodowców bydła. I mimo to, jak rozumiem, zamierzają to zrobić. Uzasadniają to Europejskim Zielonym Ładem. Przypominam, Konfederacja jako jedyna partia to krytykowała. Uzasadniają to ideą tak zwanej neutralności klimatycznej. Ja prywatnie twierdzę, że nic takiego jak neutralność klimatyczna nie istnieje. To jest po prostu slogan wymyślony na potrzeby debaty ideologicznej. I uzasadniają to kamieniami milowymi. To są po prostu, znaczy nie wiem, no dla mnie to jest jakiś dom wariatów, natomiast jeżeli już Irlandczycy chcą zabić swoje 200 tysięcy krów, to ja nie wiem, czy nie byłoby sensowniej, żeby, nie wiem, wysłali je po prostu innym społeczeństwom, które może by je zjadły, nie?
No właśnie, podobno mamy problem głodu, chociażby w Afryce. Ludzie jeść, co nie mają, a my będziemy zabijać 200 tysięcy krów. Ci klimatyści, ta sekta, to jest albo banda wariatów, albo banda kłamców i w sumie nie wiadomo co. No bo załóżmy, że celem rzeczywiście jest to, żeby pomóc klimatowi, żebyśmy jedli krowy z Argentyny, a nie z Irlandii, tak? Bo rozumiem, że te krowy, które będą pasione w Argentynie, to już nie emitują CO2, czy co one tam emitują, co się klimatystom nie podoba, a te same krowy w Irlandii już dla naszego klimatu są szkodliwe. Jaki sens dla klimatu ma to, że przeniesiemy hodowlę z Irlandii do Argentyny? Nie wiem.
Chyba. Ja bym chciał zobaczyć w statystyce tych działań uwzględnienie emisji dwutlenku węgla przez te statki, które to mięcho będą wozić z Argentyny do Europy. Bo te statki, przypominam, to jak na razie napędzane są na ropę. I mimo, że na konferencjach różnych branżowych dużo się mówi o elektryfikacji wszystkiego, między innymi transportu morskiego, to ja szczerze chciałbym zobaczyć, jaka jest perspektywa elektryfikacji transportu morskiego, wołowiny z Argentyny do Europy i jakie tam są emisje. No czy Komisja Europejska, jak umowę Mercosur przedstawia do akceptacji, to czy przedstawia te wyliczenia? Jakie to będą emisje?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Czy ta krowa, która będzie sobie biegać po łące w Argentynie, która tam będzie pewnie w innych warunkach hodowana niż w Europie, być może gorszych, potem jeszcze będzie musiała być przywieziona z Ameryki Południowej do Europy, to więcej tego CO2 wyemituje, czy mniej? No pewnie więcej. No ale chyba, że to nie jest banda wariatów, tylko banda kłamców, którym tak naprawdę nie chodzi o żaden klimat, tylko chodzi im o to, żeby nas zniewolić. No bo w jakim kierunku to idzie? Jeżeli pozbędziemy się z Europy rolnictwa, pozbędziemy się bydła, świń, zboża, rolników się pozbędziemy i wszystko będziemy przewozić z Ameryki Południowej, z Afryki czy z Azji, to co się wydarzy? No to się okaże, że my tu będziemy trochę mało niezależni. To znaczy będzie na przykład można gdzieś w Komisji Europejskiej powiedzieć, a my teraz zakazujemy na przykład przywozu wołowiny, bo coś tam, nie wiem, cele klimatyczne, zdrowotne, jakiekolwiek inne. W tym momencie mogą sobie coś takiego robić. Mamy jeszcze mnóstwo rolników w Europie i tak się sobie poradzimy. Do tego mięsa się jakoś dobierzemy. Ale jeżeli rolnictwo z Europy zostanie wyrzucone i go po prostu nie będzie, to będą w stanie kontrolować, co będziemy jedli, czego nie będziemy jedli, bo tego po prostu do Europy nie wpuszczą i będzie bardzo ciężko sobie z tym poradzić. Więc na moje oko to jest po prostu kolejny krok w tej walce z naszą wolnością, bo tak jak natura nie lubi próżni, to niestety też nie lubi wolności i mamy tylko tyle wolności, ile sobie wywalczymy, a ostatnio społeczeństwu w Europie bardzo słabo idzie walka o swoją własną wolność, w związku z czym tej wolności ma niestety coraz mniej, a patrząc na takie plany, widać, że planują, żebyśmy mieli jej jeszcze mniej.
I tu warto dodać, że nie są to, jak zawsze to podkreślam, żadne nasze wymysły. Między innymi z powodu realizacji takiej polityki, między innymi były wielkie protesty długotrwałe rolników w Holandii, na bazie których sformułowała się specjalna partia, która kontestuje ten program, obłędny program Unii Europejskiej, sprzedawany społeczeństwu pod jakże ładnym sloganem Europejskiego Zielonego Ładu. Kto nie lubi ładu, kto nie lubi zieleni, kto nie lubi europejskości. Trzy ładne słowa, a za nimi destrukcyjny program. Więc w wielu państwach europejskich są przeciwko temu protesty, w wielu państwach jest niezadowolenie. I takie pytanie na otrzeźwienie, można by powiedzieć czerwona pigułka na uruchomienie myślenia, to jest takie, w ilu źródłach państwo o tym słyszeliście? W ilu źródłach państwo słyszeliście wytłumaczenie tła społecznego, wielkich i długotrwałych protestów w Holandii i powstania nowej partii. W wielu źródłach państwo słyszeliście o tym, że właśnie w Irlandii rozważa się zabicie 200 tysięcy krów. Oczywiście nie po to, żeby je zabić, tylko po to, żeby zlikwidować skalę hodowli, bo to jest faktyczny cel. Żeby po prostu zlikwidować. W wielu źródłach słyszeliście, że w Danii zlikwidowano całe duże hodowle norek pod pretekstem sanitarystycznym. W wielu źródłach słyszeliście o tym, że Unia Europejska planuje zmniejszyć areał upraw. I w wielu źródłach słyszeliście o tym, że w Komisji Europejskiej przygotowywane są niekorzystne przepisy dotyczące użycia nawozów, zgodnie z którymi, jeżeli wejdą w życie, Polacy będą mogli używać znacznie mniej nawozów niż niektóre narody zachodnioeuropejskie, bo chcą zrobić taki sam numer jak z celem redukcji dwutlenku węgla, żeby nie było wspólnej normy ogólnounijnej, tylko żeby każde państwo względem swojego stanu wyjściowego redukowało. W wielu źródłach państwo słyszeliście na ten temat. Jak sobie państwo zrobicie statystykę, to macie odpowiedź, czy żyjecie w ogóle w systemie medialnym, który o czymśkolwiek istotnym was informuje?
Dokładnie, to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego dziennikarze, dlaczego media o tym w ogóle nie mówią? Czy nie widzą tego, czy tak udają, że nie widzą?
A może
czy
ktoś im zabrania?
A może ktoś im mówi albo sugeruje, o tym lepiej nie mówić, bo to niedobra jest. No to jest dobre pytanie. Czemu w mediach głównego nurtu nie mówią o tak ważnych rzeczach, które nas czekają w przyszłości? Czasem mówią dopiero po kilku latach albo po kilku miesiącach, jak już dawno jest po sprawie, bo pewne przepisy czy pewne uregulowania już wejdą w życie i ciężko jest je wtedy odwrócić. Więc zadajcie sobie państwo pytanie, dlaczego media pokazują wam świat w ten, a nie w inny sposób?
Chcecie więcej głosu niezależnego? Potrzebujemy więcej konfederacji w Sejmie, więcej w debacie i więcej w internecie. To był 21 odcinek programu Bosak i Mentzen. Korzystajcie z tego, co żeśmy tutaj nagrali, puszczajcie to dalej. Niech nasze rodziny, nasi znajomi myślą, niech myślą.
Dokładnie. I pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, zwiększajcie nam zasięgi, żeby te informacje niosły się w świat.
Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy bardzo.
Do zobaczenia.